Jesteśmy w czasie, kiedy w zasadzie na całym świecie obchodzi się tak zwane Boże Narodzenie. Mówię tak zwane, dlatego że Bóg nie ma początku i nie ma końca. Bóg nigdy się nie urodził i Bóg nigdy nie umrze. Ale wydarzyło się coś, co jest znaczące, co jest wielkie, co jest dla ludzi zbawionych czymś, czego nigdy nie da się przecenić, co jest dla nas kluczowe, zasadnicze, tak naprawdę od tego wszystko się zaczęło i kilka ważnych rzeczy też dzisiaj będziemy sobie chcieli powiedzieć. Ja myślę, że na temat tego, co nazywamy Bożym Narodzeniem, na temat tego, co wydarzyło się na polach betlejemskich, to no, my dużo wiemy. Jeżeli ktoś wychował się w zborze, to jako dziecko słuchał o tym na szkółce niedzielnej. Jeżeli regularnie czytamy Pismo Święte, to czy zaczynamy Ewangelię Mateusza, czy zaczynamy Ewangelię Łukasza czytać, zawsze trafiamy na tą historię. Nawet jeżeli czytamy proroka Izajasza, to dowiadujemy się, 700 lat przed narodzeniem Chrystusa była o tym mowa, że Chrystus się narodzi, że narodzi się z Panny. Jest napisane, a sam Pan z nieba da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi Syna. Ludzie wtedy, kiedy Pan Jezus się miał narodzić, ostatnio o tym wspominałem, jak tam zaczęła się dyskusja, a czy to może być ten, i ktoś tam pytał, no a gdzie się ma Mesjasz narodzić? A ludzie zdziwieni tym pytam, jak to gdzie? No w Betlejemie. Bo tak powiedział prorok. A więc tak zwani zwykli ludzie wiedzieli, że się narodzi z Panny, że się narodzi w Betlejemie i wiele innych rzeczy. Natomiast musimy pamiętać też i dzisiaj, że poznanie na dyma jest napisane w Piśmie Świętym, czyli jeżeli ktoś ma poznanie, im większe ma poznanie, tym bardziej może być pyszny. Nie musi, ale to nam zagraża, więc powinniśmy zadbać o to, żebyśmy nie tylko poznanie w naszym życiu mieli, ale żebyśmy też praktykę w naszym życiu mieli, żebyśmy to, czego się uczymy, czytając Pisma Święte, to, czego uczymy się w Kościele, słuchając kazania, żebyśmy wprowadzali w nasze życie, no bo z celem łatwo się rozminąć. Jest taki tekst, który mówi, że myśmy wszyscy jak owce zbłądzili. Każdy z nas na swoją własną drogę zboczył, ale okazała się łaska zbawienna dla wszystkich ludzi i ta łaska zbawienna zaczęła się właśnie w Betlejemie, o czym dzisiaj będziemy chcieli sobie kilka słów powiedzieć. I zanim przejdziemy do tekstu, który rzeczywiście będzie przypominał nam, jak to się wtedy wydarzyło, to powiem, że tytuł dzisiejszego kazania może dziwny jak na tą okoliczność, ale brzmi Urodziny bez solenizanta. I to jest coś, czego doświadczamy dzisiaj bardzo. Wielu ludzi nazywa czas, w którym żyjemy, urodzinami Pana Jezusa. Inni się burzą, że ostatnio nawet taki wpis chyba mieliśmy pod jakimś naszym zborowym wydarzeniem. No ale to przecież jak możemy świętować urodziny Pana Jezusa, jeżeli w Biblii nie ma daty, kiedy Pan Jezus się urodził? Ja się pytam, no to jak mamy świętować śmierć Pana Jezusa? Tam też nie ma daty, kiedy Pan Jezus umarł. A więc nie sugerujmy się jakimiś pseudomądrościami, ale spróbujmy się przyjrzeć Bożemu Słowu, co to wielkie, znaczące, niezwykłe wydarzenie może i powinno przynieść do naszego życia. I ta pierwsza myśl, urodziny bez solenizanta, tak rzeczywiście to się dzisiaj dzieje. Jeżeli ludzie, kiedy zbliżają się święta tak zwanego Bożego Narodzenia, już powiedziałem, Bóg nie ma początku i Bóg nie ma końca. Nie ma czegoś takiego jak Bogu Rodzica, nie ma czegoś takiego jak Matka Boska. Bóg się nigdy nie urodził. Urodził się Pan Jezus Chrystus, przyjął ludzkie ciało, ale to jest jakby inny temat. Musimy uważnie przyglądać się temu, co mówi Pismo Święte wtedy, kiedy je czytamy, żebyśmy czasem nie zboczyli z drogi, bo tego uczy nas list do Hebrajczyków. Kochani, możecie sobie wyobrazić hipotetycznie taką sytuację, że są urodziny i tam nie ma solenizanta? No może by to było nawet fajnie, nie? Jak to są urodziny teściowe, jak ktoś teściowej nie lubi. Ja miałem bardzo dobrą teściową, więc jakby nie wiem, o czym mówię, ale gdzieś mam zasłyszane to, że niektórzy to z tymi teściowymi to mają problem. To może gdyby to były takie urodziny teściowej bez solenizanta, no to byłoby fajnie. Teściowa dobrze gotuje, więc zrobiła dobre jedzenie. Teściowa dobrze piecze, więc zrobiła dobre ciasto. Teściowa ma kasę, więc kupiła dobrą kawę. Co właściwie... No i gdybyśmy z góry wiedzieli, że jej tam nie ma, nie trzeba przynieść prezentu, więc żyć i nie umierać. I może, nie wiem, czy komukolwiek z nas się przydarzyła taka sytuacja. Mi nie, nigdy, w żadnym wypadku, zawsze, jeżeli byłem na jakichś urodzinach, to był tam solenizant. I teoretycznie on powinien być centrum uwagi, ale... No my wiemy, że nie zawsze tak jest. My wiemy, że może byśmy czasami nawet woleli, żeby tego solenizanta tam nie było. Nie przeszkadzałoby nam, gdyby go tam nie było. No a już w ogóle nie przeszkadza ludziom świętować urodziny Pana Jezusa bez Pana Jezusa. Bo to na co my patrzymy, to słynne milion haseł w stylu magia świąt i wszystkie inne w tym stylu. No, w tym, co wydarzyło się w Betlejemie, nie ma żadnej magii. Tak, tam dzieją się rzeczy nadprzyrodzone, ale tam nie ma żadnej magii. Tam nie ma nic z tych rzeczy, które ludzie dzisiaj praktykują i świętują. I muszę ze smutkiem powiedzieć, i to nie dotyczy tylko świąt Bożego Narodzenia. To dotyczy całego naszego chrześcijańskiego życia. Że możemy sobie nasze kościelne życie poukładać bez solenizanta, bez Pana Jezusa. Ktoś kiedyś powiedział, ja się z tym zgadzam, że kiedy Kościół zostanie zabrany, to wiele wspólnot kościelnych będzie dalej odprawiać nabożeństwa, będą dalej głosić kazania, będą dalej śpiewać. W ogóle się nie zorientują, że Kościoła nie ma, że Duch Święty odszedł. Ale do pewnych rzeczy wystarczy prąd, nagłośnienie, dobre dymy, ludzi, którzy chcą być razem. Bo to nie jest tak zawsze, że w Kościele ludzi trzyma tylko Pan Bóg. W wielu kościołach w ogóle nie Pan Bóg trzyma ludzi. Są inne wspólnoty. Moje ulubione hasło, Związek Hodowców Gołębi. Jakiekolwiek inne na świecie. Ludzie się spotykają, mają te same zamiłowania. To może dotyczyć muzyków, to może dotyczyć informatyków, to może dotyczyć wszystkich ludzi na całym świecie. Ludzie, którzy są tematycznie blisko siebie, w zamiłowaniach są blisko siebie, mogą spędzać razem czas, mogą razem śpiewać piosenki, mogą razem po spotkaniach robić sobie kawę. I wiele z tych rzeczy może wyglądać podobnie jak kościelne nabożeństwa. To nie mówię dzisiaj o tym, żebyśmy stanęli przed lustrem Bożego Słowa i żebyśmy zadali sobie pytanie, czy na tym naszym wczorajszym, dzisiejszym, może jutrzejszym świętowaniu, czy Pan Jezus w ogóle był, czy w ogóle zerknęliśmy w Boże Słowo, co On nam ma w tym dniu do powiedzenia, czy zastanawia nas naprawdę do głębi to, co wydarzyło się wtedy. Zachęcam nas do tego, kochani, ze szczerego serca nas zachęcam do tego, żebyśmy nie mieli urodzin bez Pana Jezusa. Żeby nam się nie wydawało, że ryba, że moczka, że ciasto i słynny Kevin sam w domu, że to jest Boże Narodzenie. To nie jest Boże Narodzenie. Nie dajmy się zwariować. Zadajmy sobie w tej święta pytanie. Gdzie w tym naszym świętowaniu jest Pan Jezus? Co nam przyniósł? Czego chce nas nauczyć? Co chce nam powiedzieć? I to jest najważniejsze. Co chce nam powiedzieć? pewnością chce nam powiedzieć. List do Hebrajczyków zaczyna się takimi słowami: wielokrotnie i na wiele różnych sposobów Bóg mówił do ojców przez proroków. A w następny rozdział zaczyna się słowami: dlatego musimy jeszcze baczniejszą uwagę zwracać na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. I list do Hebrajczyków zajmuje się w kolejnych wierszach tym, że wielu zboczyło z drogi. I przed tym Pan Bóg chce nas zachować i przestrzec. Ewangelia Mateusza, rozdział pierwszy, czytam od wiersza 18. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, gdy matka Jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego, a Józef, jej mąż, będąc prawym, nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański, rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. I urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i urodzi syna i nadadzą im imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef się obudził ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją, ale z nią nie obcował, dopóki nie powiła syna i nie nadała mu imię Jezus. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto męcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. A gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w Betlejemie Judzkim, bo tak powiedział prorok. I ty, Betlejemie, ziemia judzka, wcale nie jesteś najmniejsza między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud swój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał do Betlejem i rzekł: idźcie i dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. Oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę. Doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. Ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. Wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upatrzy, oddali mu pokłon. Potem otworzyli skarby swoje i złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. I ostrzeżeni we śnie, aby nie wracali do Heroda, inną drogą wrócili do swojej ziemi. Pierwsza bardzo ważna rzecz, którą znajdziemy w dzisiejszym tekście, brzmi: urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. I zajmowanie się tym, że Pan Jezus się narodził, przyglądanie się temu, jak wyglądał ten Boży proces zbawienia ludzkości, jest bardzo ważny. I wśród tych ważnych rzeczy w dzisiejszym tekście jest to: albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Co to znaczy? Wiecie, dla wielu, którzy lata chodzą do kościoła, brzmi to już prawie jak slogan kościelny, taki nic nieznaczący. Ale jeżeli ktoś słyszy to po raz pierwszy, albo jeżeli ktoś z uwagą przygląda się temu, co tu jest napisane, on zbawi, to znaczy uratuje lud swój od grzechów jego. Co to znaczy? W innym miejscu jest napisane, że zostaliśmy przeniesieni ze śmierci do żywota. Ten tekst mówi o tym, że przez to, co wydarzyło się, przez to, że On zbawi lud swój od grzechów jego, nie musimy iść do piekła, możemy iść do nieba. Dokładnie to tu jest napisane. Dlatego ta myśl jest taka ważna. Bo gdyby to się nie wydarzyło, gdyby Betlejem się nie wydarzyło, gdyby Pan Jezus się nie narodził, nie byłoby tych kolejnych, innych ważnych rzeczy, o których może, jeżeli zdążymy, krótko sobie powiemy. Wiecie, co by się stało? No, my byśmy się wszyscy znaleźli w piekle. I dlatego u ludzi myślących, u ludzi, którym grzech przyskwiera, którym, dla których grzech jest ciężarem, ta myśl o tym, że mogę być zbawiony, że mogę być uratowany, to jest tak, jak ktoś ma iść do więzienia i nagle obrońca przychodzi i dzieli się taką myślą. Słuchaj, nie musisz iść do tego więzienia na swoje dożywocie. Wiecie, nie ma piękniejszej informacji, nie ma piękniejszej rzeczy dla takiego człowieka, który stoi już prawie w drzwiach więzienia, wie, że szansa jest prawie zerowa i nagle dowiaduje się, nie musisz iść na swoje dożywocie. A w naszym przypadku nasze dożywocie to nie jest 25 lat. To nie jest nawet 50 lat. Tylko w tej duchowej rzeczywistości dożywocie to jest cała wieczność. I to ten pierwszy tekst, na który zwróciliśmy uwagę, to jest to, on mówi, nie musisz iść do piekła na całą wieczność. Ta myśl o tym, że Pan Jezus przyszedł i zbawił swój lud od jego grzechu, mówi, nie musisz iść do piekła. I to jest połowa sukcesu. A druga połowa, ta o wiele większa, możesz iść do nieba. Bo Pan Jezus nie tylko dla tych, którzy przyjmą zbawienie, zamknął drzwi do piekła, ale też otworzył drzwi do nieba. Kolejna rzecz, która zwróciła mocno moją uwagę, dlatego że żyjemy w kraju, który jest katolicki i te doktryny tamtego kościoła, one bardzo często do nas docierają. Ja zupełnie nie szukałem tej myśli, ale czytając ten tekst, a czytałem go w tym tygodniu wiele razy. Kochani, jeżeli świętujemy urodziny Pana Jezusa, a tak mówimy, to musimy dokładnie przyjrzeć się temu, co się wydarzyło. Musimy dokładnie posłuchać tego, co solenizant ma nam do powiedzenia. Wiecie, kiedy na takich urodzinach, na takiej uroczystości solenizant jest dla nas ważny? Kiedy jego zniknięcie jest przez nas zauważane? No właśnie wtedy, kiedy jest to dla nas ktoś ważny. Jeżeli to jest ktoś, na kim nam zależy, kogo kochamy, z kim chcemy spędzać czas, to gdyby ta osoba zniknęła, zaraz to zauważymy. A więc jeżeli dzisiaj zajmujemy się Panem Jezusem, jeżeli dzisiaj mówimy, że świat umownie obchodzi urodziny Pana Jezusa, to musi nas to interesować, to co się stało. Musimy dokładnie przyglądać się temu, co się wydarzyło. I przechodzę wiersz po wierszu wiele razy i czytam, ale z nią nie obcował, dopóki nie powiła swojego syna. A potem z nią obcował. Słuchajcie, w jednym wierszu runęła doktryna, dogmat o wiecznym dziewictwie Marii. Może dla nas, którzy od lat jesteśmy świadomie wierzącymi ludźmi, nie ma to dla takiego wielkiego znaczenia, ale dla wielu ludzi to ma. Jeżeli dowiadują się z Pisma Świętego, że są rzeczy, których przez całe lata byli uczeni, a one nagle okazują się nieprawdą, to ludzie wtedy mają potrzeby, żeby na nowo zweryfikować w to, co wierzymy. Wiecie, kiedy powstał dogmat o wiecznym dziewictwie Marii? 500 lat po Chrystusie. Zadałem sobie pytanie, a co przez te 500 lat? Kościół nie wiedział? Coś było? Kościół nie wiedział? A tak przy okazji, wiecie, kiedy pojawił się dogmat o wniebowzięciu Marii? 1 listopada w 1950 roku, a więc po II wojnie światowej. Przepraszam, 2000 lat Kościół czegoś takiego nie wiedział, gdyby było. Wiecie, kiedy powstał dogmat o zniebowstąpieniu Pana Jezusa? No wtedy, kiedy wstąpił w niebo. Czytamy w Dziejach Apostolskich. To są ważne rzeczy. Powinniśmy dobrze o nich wiedzieć. Biblia uczy nas tego, że powinniśmy być przygotowani na to, kiedy ktoś oczekuje, żebyśmy się z naszej wiary wytłumaczyli. Otwieram Dzieje Apostolskie. Gdy oni się zeszli, pytali, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Nie wasza to rzecz. Gdy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę na ich oczach. Oni stoją, patrzą i widzą, jak Boży Syn odchodzi do nieba. I to, co jest ciekawe, że krótko potem, kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba, jest w tym samym pierwszym wierszu napisane, że uczniowie po tym, jak Pan Jezus wstąpił do nieba, przyszli do tej sali na piętrze, zgromadzili się na modlitwę, Piotr, Jakub, Jan, pozostali aniołowie, pozostali uczniowie wtedy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwach wraz z niewiastami i uwaga, i Marią, Matką Jezusa. I uwaga, z Jego braćmi. A więc Pan Jezus ma braci. A więc nie obcował z żoną, dopóki nie powiła swojego pierworodnego syna. A potem Maria miała kolejne dzieci i z tymi swoimi kolejnymi dziećmi spotyka się razem z uczniami na modlitwę. I może znowu powiem, dla nas, którzy jesteśmy świadomie wierzącymi ludźmi od dawna, od wielu lat, jakby jest to oczywiste, nie robi to jakiegoś większego wrażenia, ale musimy mówić prawdę, musimy głosić prawdę. Ludzie muszą usłyszeć, co w każdej dziedzinie naszego życia Pismo Święte ma nam do powiedzenia. I w tej sytuacji Pismo Święte ma nam do powiedzenia to, że Maria, Matka Pana Jezusa, po tym jak Pan Jezus wstąpił do nieba, razem z innymi modli się. I modli się razem z kolejnymi swoimi dziećmi. Drugi rozdział zaczyna się tym, że przyszli mędrcy ze wschodu. Przyszli, bo zobaczyli gwiazdę. Zwrócili się uwagę na słowo mędrcy. A więc nie królowie, tylko mędrcy. Nie czej królowie, tylko mędrcy w nieokreślonej liczbie. I ta cyfra 3 królów wzięła się z tego, że oni złożyli mirę, kadzidło i złoto. I jeżeli ja przyjdę do kogoś na urodziny i przyniosę czekoladę i ciasto i kawę, to znaczy, że mnie jest Czech? No nie. Może jedna osoba przynieść 3 prezenty, może 10 osób przynieść 1 prezent. Do nas kiedyś, czy tam do mnie przyjechały dzieci na urodziny i wszystkie się złożyły, przyniosły 1 prezent. To wtedy tych 10 to był 1? No tak to nie działa. A więc czemu o tym mówię? Może to nie są rzeczy najistotniejsze w tak zwane Boże Narodzenie, ale to są rzeczy, które powinniśmy zauważać w Piśmie Świętym, bo one pomagają nam zweryfikować, co w dzisiejszym nauczaniu jest prawdą, a co jest mitem. A jeżeli mój Kościół naucza jedną rzecz, która jest mitem, drugą rzecz, która jest nieprawdą i jeszcze jakąś trzecią rzecz, to wtedy muszę zweryfikować swoje życie, muszę zweryfikować swoją wiarę. Apostoł Paweł powiedział, sprawdzam swoje życie. Nie mogę iść po prostu na oślep. Wyraźnie o tym mówi. Walczę jakby na pięści, ale nie uderzam w próżnię. Każdy mój krok, każda moja decyzja, każde moje wierzenie jest przemyślane, jest oparte na gruncie Bożego Słowa. Pismo Święte mówi, że nasza wiara jest zbudowana na fundamencie apostołów i proroków. Co to znaczy? Na Słowie. A kto jest tym odwiecznym Słowem? Ono było na początku u Boga, ale zamieszkało wśród nas. Odwieczne Boże Słowo. Syn Boży, Pan Jezus Chrystus, który przyszedł. I to, co zauważam, to, że kiedy przyszedł, przyszli aniołowie. Najpierw przyszedł jeden do pasterzy, podzielił się dobrą nowiną. Mówi, nie bójcie się, zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszelkiego ludu. Bracie i siostro, czy to, co się wydarzyło w twoim, wtedy w Betlejem, a później w twoim sercu, czy to jest coś, co napawa twoje życie radością ciągle i ciągle na nowo? Czy po latach jesteś zmęczony swoim chrześcijaństwem? Jesteś zmęczony swoim chodzeniem do kościoła? Jesteś zmęczony tym, żeby po raz kolejny otwierać Pismo Święte i czytać to samo i to samo i to samo? Możecie sobie wyobrazić narzeczoną, która dostała list od ukochanego, przeczytała go dwa razy, a potem ktoś jej mówi, mamusia przy nim mówi, przeczytaj sobie, taka była szczęśliwa, jak to czyta. Mamo, daj mi spokój, już dwa razy to czytałam. No tak to nie jest. Jeżeli przychodzi coś od kogoś, kto jest dla nas ważny, to my potrafimy ciągle na nowo się tym radować. Jedynie wiem, w ostatnich latach, kiedy miałem więcej radości z tego, co wydarzyło się wtedy w Betlejemie niż dzisiaj. Czytam i na nowo cieszę się razem z tymi pasterzami. Nie bójcie się, bo zwiastuję wam radość, która będzie udziałem pasterzy w pierwszym wieku. Nie. Niektórzy uważają, że to się wydarzyło i właściwie nie ma potrzeby tego wspominać. Tu jest napisane, zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszelkiego ludu. Każdy człowiek, kiedy po raz pierwszy w życiu przeczyta to świadomie, ale musi to zrobić świadomie, musi to naprawdę dotrzeć do twojego wewnętrznego człowieka. Ta prawda o tym, że odwieczny Boży Syn przyszedł kiedyś na tą ziemię. Przyszedł i wiedział, co będzie go czekać. Przyszedł i wiedział, że będzie cierpiał. Przyszedł i wiedział, że będzie odrzucony. Przyszedł i wiedział, że najlepsi, najbliżsi się go zaprą. A jednak przyszedł. Jednak sobie nie odpuścił. Jednak nie powiedział, że ta cena jest zbyt wysoka. Kochani, jak często myślimy, czytając ten rozdział, że nie tylko dzieci się urodziło, ale że syn jest nam dany. Wiecie, ci mędrcy ze wschodu, a więc nie trzej królowie, mędrcy, obojętnie ilu ich było, wiecie, jakie pytanie zadają? No gdzie jest ten noworodek położony w żłobie? Jak jest w waszych Bibliach? Gdzie jest ten nowonarodzony król? Zobaczcie, oni już wtedy wiedzą. Może, ja nie wiem, czy oni znali księgę proroka Izajasza, bo gdyby znali, tam to jest wyraźnie napisane, albowiem dziecię narodziło się nam, ale syn jest nam dany. Te rzeczy idą równolegle. Wtedy, kiedy rodzi się to bezbronne, leżące w pieluszkach dziecię, w tym momencie, równolegle z tym, przychodzi na świat odwieczny Boży Syn. Chcecie więcej? Przychodzi Ojciec Odwieczny. Książę pokoju. Ten, bez którego nie ma pokoju i nie będzie nigdy na tym świecie. Za naszego życia świat krzyczał już mnóstwo razy. Pokój i bezpieczeństwo. I pokoju dla tego świata nie będzie nigdy. Bo Biblia mówi, że nie ma pokoju dla bezbożnych. Ale Książę Pokoju może i chce przynieść pokój do naszego życia. Gdzie jest ten nowonarodzony król? Kochani, musimy zauważyć, że w tym dzieciątku, które przyszło, przyszedł król. Twój też? Szczerze, twój też? Jeżeli twój też, to otwórz sobie ten urywek Pisma Świętego, kiedy naród izraelski zażądał, żeby mieć króla jak wszystkie inne narody, to wtedy Bóg powiedział do Samuela tak: a teraz idź do nich i powiedz im, jakie są prawa króla. Żeby nie byli zaskoczeni, że bezwzględnie podlegają temu królowi, że muszą przynieść każdego roku, każdego miesiąca, z każdej wypłaty działkę dla króla, że on będzie bardzo bogaty, podczas kiedy oni czasami będą bardzo biedni, że kiedy matki będą miały dorosłych synów, a zacznie się wojna, to nie mają prawa się odezwać, tylko ci synowie pójdą na wojnę. Przeczytajcie sobie ten urywek Bożego Słowa, który mówi, jakie są uprawnienia ziemskiego króla. To jest ważne, bo jeżeli ten, który narodził się w Betlejemie, jeżeli my utożsamiamy się z tą myślą, że narodził się król, jeżeli to jest też twój i mój król, to dajmy mu prawo królować. Dajmy mu prawo do naszego czasu. Dajmy mu prawo do tego, żeby czegoś oczekiwał w naszym życiu. Czegoś więcej niż tylko 2 godziny w tygodniu. Bo wielu wierzących ludzi nie ma problemu z tym, że nasz król to oczekuje tych 2 godzin w tygodniu. No, chcesz to masz. W niedzielę rano. No problem. Ale kochani, to nie jest to, co Pan Jezus chciał przynieść na ten świat. To nie jest to, za co Pan Jezus zapłacił tak wielką cenę. Ale to jakby taka myśl uboczna, że On też jest naszym królem. Jeżeli jest naszym królem, pozwólmy Mu królować w naszym życiu. Pozwólmy Mu królować w naszym życiu w niedzielę rano, ale pozwólmy Mu królować w poniedziałek, wtorek, wtedy, kiedy wstajemy prawą nogą. Pozwólmy Mu królować wtedy, kiedy wstajemy lewą nogą. A może, kiedy pozwolimy Mu królować, to już stwierdzimy któregoś dnia, że już nigdy nie wstajemy więcej lewą nogą. Że On zaczyna rzeczy prostować. Bo to Jego królowanie w naszym życiu to nie jest po to, żeby nas ograniczyć, żeby nam coś zabrać, żeby... To jest inny król niż ten ziemski król. To jest król, o którym czytamy, że On tak bardzo umiłował Ciebie i mnie. Właśnie to, że Pan Jezus się urodził wtedy w Betlejemie. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Kiedy Go dał? No dał Go wtedy w Betlejemie i dał Go wtedy na Golgocie. Dał Go od początku do końca. Na dzisiaj też? Też. Jest naszym niebiańskim arcykapłanem. Wtedy, kiedy wstajesz lewą nogą i odzywasz się źle do swojej żony, to twój niebiański arcykapłan wstawia się za tobą. Wtedy, kiedy wstajesz lewą nogą i odzywasz się źle do kolegów i koleżanek w pracy, to niebiański arcykapłan wstawia się za tobą. Kochani, ja wiem, że my z tym nie mamy problemu, ale patrząc dalej na ten tekst, w 8 wierszu jest napisane: i posłał ich do Betlejem i rzekł: idźcie, dokładnie dowiedzcie się o dziecięciu. A gdy je, czyli to dziecko, zobaczycie. A potem jest napisane w 9 wierszu: doszli do miejsca, gdzie było dziecię. A w 11 wszedł do domu i ujrzeli dziecię z Marią, matką jego. Ja sobie tak myślę, jeszcze całkiem niedawno żyła Elżbieta II, królowa Anglii. Możecie sobie wyobrazić taką sytuację, że jest królowa Anglii i potencjalnie kiedyś król Anglii w którymś z tych dzieci, które obok niej stoją. że przyjedzie jakaś ważna zagraniczna delegacja, na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych, i on się zwróci do tego dziecięcia, pominąwszy królową, bo mówi, no on kiedyś będzie królem. No tak się nie dzieje, to my wiemy o tym. Jest to śmieszne, jeżeli w ogóle w ten sposób coś sugeruje. Nie. Każda delegacja, każdy człowiek, który przychodzi, zwraca się do królowej. A tu jest napisane, gdzie jest nowonarodzony król, bo chcemy mu oddać pokłon. Co o dziecięciu jest napisane, a gdy je, czyli dziecię znajdziecie, weszli do miejsca, gdzie było dziecię, a nawet jeżeli już jest mowa o Marii, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego. A później tego już nie czytaliśmy, bo Pan Jezus ze swoimi ziemskimi rodzicami jest w Egipcie. Jest napisane w 13 wierszu, weź dziecię oraz matkę jego. Więc kto jest centralną postacią tego, co wydarzyło się wtedy? Dziecię. Dziecię, król, dziecię, syn, dziecię, jak mówi prorok Izajasz, odwieczny ojciec. Filip kiedyś powiedział, Panie, pokaż nam Ojca i wystarczy nam. A Pan Jezus patrzy na Filipa, mówi, Filipie, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie? Kochani, w tym duchowym świecie rzeczy niekoniecznie są zrozumiałe dla ludzkiego umysłu. Ale to, co jest ważne dzisiaj, to, co chcemy powiedzieć, do czego chcemy się zachęcić, to, że obchodzenie Bożego Narodzenia bez solenizanta, że świętowanie, zupełnie zapominając o Panu Jezusie, świętowanie, czasami ludzie zadają takie pytanie, a wy obchodzicie święta, czy nie obchodzicie? I to pytanie, obchodzicie święta albo nie obchodzicie, to brzmi, no, robicie Wigilię albo nie robicie Wigilii. To brzmi, robicie ryby albo nie robicie ryby. To brzmi, robicie makówki albo nie robicie... No przecież to jest porażka. Myślenie w ten sposób, jeżeli chodzi o świadomie wierzących ludzi, to jest porażka. Bo oczywiście, że to się wydarzyło. Oczywiście, ja nie zgadzam się z tym, że nie wolno nam współcześnie wierzącym ludziom mówić o narodzeniu Pana Jezusa. Gdybyśmy dzisiaj czytali nie z Mateusza, ale z Łukasza, to byśmy przeczytali, nie bójcie się, bo zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszelkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel. My byśmy nie powiedzieli dziś. My byśmy powiedzieli wtedy, ale dalej mówimy to samo. Narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. I jeżeli ludzie mówią, że my mamy świętować śmierć Pana Jezusa, tak mamy. Obchodzimy pamiątkę, zwiastujemy śmierć Pana Jezusa, ale co byśmy obchodzili, co byśmy zwiastowali, gdyby nie było narodzin? A gdyby te narodziny były tak nieistotne, możemy sobie wyobrazić, że pierwsza wzmianka o życiu Pana Jezusa pojawiłaby się wtedy, kiedy Pan Jezus jako 12-letni chłopak siedzi w świątyni. No to byłby fajny moment, nie? Pan Jezus z niezwykłą mądrością zadaje pytania uczonym w piśmie. Oni są w szoku. Jeżeli oni zadają pytania, to on odpowiada, a oni dalej są w szoku. Czy nie mogło być tak, że historia Pana Jezusa zaczyna się od momentu, kiedy ma 12 lat, kiedy jest w świątyni, kiedy jest mądry? Znaczy, Pan Bóg mógłby to zrobić. A jednak ogłasza całemu światu, jednak powinien być taki czas w naszym życiu, kiedy ta radość, która jest udziałem wszelkiego stworzenia, ta radość, która dociera do każdego człowieka, który świadomie zaczyna poznawać Pana Jezusa Chrystusa. Poza tym jest kolejna myśl ukryta w tym przyjściu Pana Jezusa, co kiedyś Adam Mickiewicz zauważył, a my to cytujemy bardzo często. Co z tego, że Pan Jezus urodził się w betlejemskim żłobie. Jeśli nie urodzi się w tobie. I ta myśl o tym, że Pan Jezus przychodzi i rodzi się jako małe dziecko, ona musi przyjść do naszego życia, ucząc nas, uświadamiając nam to, że Pan Jezus musi się urodzić w naszym życiu, musi się narodzić w naszym życiu, musi zamieszkać w naszym życiu i ostatecznie musi się stać Panem i Królem naszego życia. W liście do Hebrajczyków powiecie, gdybyśmy mieli zajmować się tylko narodzeniem Pana Jezusa, dla samego narodzenia Pana Jezusa, dla samego tego święta, to oczywiście nie miałoby to żadnego większego znaczenia dla naszego życia. Tak jak bycie na jakichś urodzinach, ono nie ma jakiegoś większego znaczenia dla naszego życia, nie? Ktoś ma urodziny, ja tam mogę być, ale tam być nie muszę. Jeżeli tam jestem, jest dobrze, ale jeżeli mnie tam nie ma, nic wielkiego się nie stało. To, co ma znaczenie, to to, że to przyjście Pana Jezusa na świat i tak naprawdę całe to Jego dzieło, które się wydarzyło, bo przyjście Pana Jezusa na świat jest związane z tym, że przyszedł, że urodził się jako dziecko, że patrzymy na Jego życie, rozwój, posłuszeństwo rodzicom, posłuszeństwo Słowu. Jest napisane, nauczył się posłuszeństwa. Czasami zastanawiacie się nad tym? Wielu ludzi myśli, że no, Pan Jezus, skoro już dzisiaj mówiliśmy o tym, że dzieci się narodziło, a Syn jest dany, to wszystkie rzeczy wydarzyły się w życiu Pana Jezusa automatycznie. W życiu Pana Jezusa nic nie wydarzyło się automatycznie. Jest napisane, dlatego że przeszedł przez cierpienia i próby, może to pomóc tym, którzy przez próby przechodzą. My czasami zadajemy sobie pytanie, Panie Jezu, dlaczego prowadzisz mnie taką trudną drogą? Ja sam stawałem, bardzo nieodważnie zadaję te pytania, ale one czasami się pojawiają w moim życiu. Panie Jezu, dlaczego prowadzisz mnie często taką trudną drogą? I wtedy otwieram Biblię i czytam, dlatego że przeszedł przez cierpienia i próby, może to pomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Jeżeli czegoś sam nie przeżyję, nigdy nie jestem w stanie do końca zrozumieć człowieka, który idzie trudną drogą. Gdyby nigdy nie był chory, nigdy nie zrozumiem człowieka, który choruje. Gdyby nigdy nie bolał mnie ząb, nigdy bym nie wiedział, jak straszny to może być ból. I tak dalej w każdej dziedzinie życia. Skoro więc to jest drugi rozdział listu do Hebrajczyków od 14 wiersza. Skoro zaś dzieci mają udział w krwi i w ciele. Te dzieci to chodzi o nas, chodzi o Boże dzieci, co wynika z wiersza 13. A więc skoro my ludzie mamy udział w krwi i ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Zobaczcie, to jest cel całego przyjścia Pana Jezusa na ten świat. A całe przyjście Pana Jezusa to jest Betlejem, to jest Golgota i to jest zmartwychwstanie. Skoro zaś dzieci udział mają we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie żyli w niewoli. Kochani, zauważcie, co jest największą niewolą człowieka przez całe życie. Tutaj jest napisane. Strach przed śmiercią. Ktoś powiedział, że strach przed śmiercią jest straszniejszy niż sama śmierć. I to, co Pan Jezus zrobił, to, że przyszedł na ten świat, że urodził się w Betlejemie Judzkim, to, że zmarł na krzyżu na Golgocie, to, że przelał swoją krew za Ciebie i za mnie i to, że pewnego trzeciego dnia zmartwychwstał. To był sposób, to był jedyny sposób, żeby śmierć została pokonana. I w ten sposób grzech, bo jest napisane, potępił grzech w ciele. Przez śmierć zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Do tego momentu diabeł miał władzę nad śmiercią. Przez zmartwychwstanie śmierć i diabeł zostały pokonane. I dzięki temu każdy z nas, i ty, i ja, i ten, który jeszcze nie wie, o czym dzisiaj mówię, może być wyzwolony ze strachu przed śmiercią, a ten strach powoduje, że przez całe życie ludzie żyją w niewoli. Gdzie strach przed śmiercią jest czymś tak niewyobrażalny, że dla niektórzy ludzie nawet tracą kontrolę nad odruchami fizjologicznymi. Strach paraliżuje. Strach powoduje, że człowiek nie jest w stanie myśleć. I Pan Bóg lepiej niż ktokolwiek inny wie, czym jest strach w życiu człowieka. A największy strach przychodzi wtedy, kiedy jesteś najbliżej śmierci. I ostatnio czytałem taką książeczkę o człowieku, którego osobiście poznałem. On tu bywał w Ruptawie, nazywał się Reinhold Ulonska. I kiedy był jeszcze niewierzącym człowiekiem, znalazł się w Dreźnie w czasie bombardowania. Jako człowiek niewierzący, wręcz ateista, który nie miał kłopotu z tym, żeby głośno wykrzyczeć wszystko, co myślał. Wtedy, kiedy przyszło bombardowanie, wtedy, kiedy bomby spadały jedna obok drugiej, wtedy, kiedy śmierć zajrzała mu w oczy, tak jak nigdy wcześniej, nigdy później, modlił się, choć nigdy wcześniej się nie modlił. Kiedy tu na ulicy Długosza, przed prąd w Ruptawie, to wszystkie sąsiadki mojej babci, które wyśmiewały się z jej wiary, przybiegły do niej do piwnicy i błagały: Klara, ty się módl, bo ty się lepiej modlisz. Wtedy, kiedy śmierć zajrzy w oczy, już nie liczy się wstyd przed sąsiadami, już nie liczy się to, że jestem zdeklarowanym ateistą, nie liczy się już naprawdę nikt i nic. Wtedy każdy ateista jest wierzący, wtedy każdy jest gotowy, żeby zawołać do Boga. To, co zrobił Pan Jezus, nie ujmujmy niczego temu, co wydarzyło się w Betlejemie. Nie byłoby Golgoty bez Betlejemu. Nie byłoby zmartwychwstania bez Betlejemu. To jest jedno wielkie dzieło zbawienia Boga dla człowieka. I tak jak czytaliśmy na początku Ewangelii Mateusza, zrobił to, aby nas zbawić. Zrobił to, aby nas wyzwolić. Zrobił to, aby nas odkupić. Zrobił to, żeby dzisiaj nie jeden z nas mógł powiedzieć: jestem szczęśliwym, zbawionym człowiekiem. Kochani, świadomie w życiu co najmniej 3 razy otarłem się o śmierć. To były 2 bardzo poważne wypadki samochodowe i w jednym przypadku to było jakieś skrajne stadium zapalenia opon mózgowych. Byłem już wtedy dorosły, żonaty, dzieciaty. Ani razu w moim życiu strach przed śmiercią nie pojawił się w moim życiu. Nie tylko, że mnie nie sparaliżował, w ogóle się nie pojawił. Byłem w tym moim nowym życiu z Panem Jezusem tak wolny, tak szczęśliwy. Muszę wam powiedzieć, nigdy tak dobrze nie rozumiałem Pawła jak dzisiaj, kiedy mówi: wolałbym rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to o wiele lepiej. Widziałem wielu ludzi, którzy byli schorowani, którzy cierpieli i mówili: o, już by ten Pan Jezus przyszedł. Ale widziałem mało ludzi, którzy byli w sile wieku, Widziałem mało ludzi, którzy byli młodzi, szczęśliwi, a czasami nawet bogaci, żeby powiedzieli: Panie Jezu, przyjdź najlepiej dzisiaj. Wiecie, smutna jest dla mnie ta myśl, że dla wielu rzekomo świadomie wierzących ludzi ta nadzieja powtórnego przyjścia Pana Jezusa zaczyna nam przyświecać wtedy, kiedy coś nam doskwiera, wtedy, kiedy już ani włosów, ani zębów, ani jednej nerki. Wiecie, takie rzeczy nie wynikają z miłości. Wiecie, co wynika z miłości? Pragnę być z Chrystusem dzisiaj, bo to daleko lepiej. Jeżeli ta myśl nie pojawia się nawet dwa razy w roku w naszym życiu, to znaczy, że jeszcze daleka droga przed nami. Tak, Paweł jest odpowiedzialnym człowiekiem. Tak, Paweł stwierdza: ja wiem, że ze względu na was lepiej, żebym został na tym świecie. Ale w jego sercu jest ta głęboka tęsknota za Zbawicielem. Głęboka tęsknota za tym, żeby już dzisiaj odejść do tego, który oddał swoje życie za mnie. No, nie mogę sobie wyobrazić Pawła na urodzinach bez solenizanta. Jako pierwszy by zauważył, że go tam nie ma. Jako pierwszy zatęskniłby. I ta tęsknota Pawła za tym, żeby być z Chrystusem, jest czymś, co pomaga nam zobaczyć, że zbawienie, że to wyzwolenie z lęku przed śmiercią, że nowe życie w Panu Jezusie Chrystusie, to jest chyba jeszcze trochę więcej niż do tej pory przeżyliśmy. Dlatego zachęcam nas, dlatego modlę się o to z całego serca. Modlę się o to w te święta chyba więcej niż kiedykolwiek do tej pory. Dla każdego z nas, dla całego naszego zboru, dla innych ludzi nowych, których poznaję, żeby to nasze poznanie Boga, żeby ta nasza relacja z Bogiem, żeby to nasze świętowanie, czy to jest Boże Narodzenie, czy to jest Wielkanoc, czy obchodzimy pamiątkę ostatniej wieczerzy, żeby to było coś, co naprawdę przeżywamy, żeby to było coś, co naprawdę jest bliskie naszemu sercu, żeby to nie była jakaś teoria z Kościoła, którą zostawiamy w Kościele, ale żeby to było nasze życie każdego dnia, nasze życie w Boże Narodzenie, nasze życie w święta wielkanocne, nasze życie wtedy, kiedy jesteśmy w pracy i nasze życie, kiedy nawet zdarzy nam się zachorować, a zdarza nam się. Pan Jezus przyszedł na tą ziemię. Aniołowie ogłosili nam wszystkim, że to jest radość dla wszelkiego stworzenia, a więc też dla ludzi żyjących w XXI wieku. Spróbujmy też w te święta znaleźć dla siebie radość z tego, że Pan Jezus przyszedł, że dał nam nowe życie, że przyniósł pokój i radość, a przede wszystkim, że uwolnił nas od lęku przed śmiercią, bo to był powód, dla którego przez całe życie ludzie żyją w niewoli. I kiedy my będziemy tacy wyzwoleni, szczęśliwi, pełni świadomi tego, czym jest to Boże życie, to wtedy będzie się to też rozlewało na tych ludzi, którzy wokół nas żyją. Niech Pan Bóg was błogosławi, prowadzi, da dobry czas i w te święta, i da dobry czas też poza tymi świętami. Niech Pan Jezus w naszym życiu jest uwielbiony. Amen.